Szanowni Państwo, pozdrawiamy z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. W poniedziałkowy poranek spotykamy się z panią Katarzyną Choduń z wydawnictwa Fundacji Servire Veritatis Instytut Edukacji Narodowej, z którą rozmawiać będziemy m.in. o książkach pomocnych w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu. Wyczerpujące informacje o każdej z omawianych dziś publikacji odnajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, już za nami środa popielcowa, rozpoczynająca Wielki Post. Kolejny dla nas czas szansy na duchowe odrodzenie, odnowę wiary, pogłębienie relacji z Bogiem. Ale z troską patrzymy na młode pokolenie, ateizacja, ataki na kapłanów i kościoły, wypisywanie się młodzieży z lekcji religii. Każe nam postawić kilka ważnych pytań. Co się dzieje z ochrzczonym i katechizmowanym młodym pokoleniem? Co jako dorośli zrobiliśmy nie tak? I najważniejsze, co możemy zrobić teraz, żeby ratować te manipulowane i podburzane dzieci?
Jak powiedział papież Benedykt XVI, wychowanie nigdy nie było rzeczą łatwą, a teraz wydaje się jeszcze trudniejsze niż kiedykolwiek. Niestety przywoływane sytuacje ukazują, że współczesna pedagogika zawodzi w kwestii formowania młodych ludzi. Brak im roztropności, łatwo ulegają emocjom. Są niesprawiedliwi wobec rodziców, ojczyzny, kościoła. Nie mają odwagi, by przeciwstawić się grupie. Po prostu nie mają charakteru. Inaczej mówiąc, brak im kardynalnych cnót męstwa, umiarkowania, sprawiedliwości i roztropności. A są to kwestie poruszane w katolickiej pedagogice od setek lat.
Jak napisała w książce o wychowaniu Jadwiga Zamoyska, wychowanie dzieci to nie żart, to zadanie pełne trudu i troski. Trzeba dzieci starannie i roztropnie wychowywać, nie dla siebie, nie dla własnej pociechy, słodyczy, próżności, pożytku, wygody, bo nie na to je Pan Bóg stworzył. I kto je tak wychowuje, ten je wychowuje fałszywie i sam padnie ofiarą przeniewierstwa, którego się dopuścił.
Jadwiga Zamoyska to jedna z najbardziej niezwykłych Polek, obecnie kandydatka na ołtarze, która może stanowić wzór kobiety w umiejętny sposób godzącej rozwój zawodowy z rolą żony i matki. Generałowa, dobrze znająca życie małżeńskie i rodzinne, uzmysławia nam, że podstawowe zasady wychowania wypływają z wiary. W książce o wychowaniu zauważa: rodzice dzieci swoje kształcić powinni dla szczęścia wiecznego, na chwałę Bożą i pożytek społeczeństwa, a nie na zabawkę dla siebie lub zadowolenie rodzicielskiej próżności. Dzieci wychowane bez mądrej miłości są upośledzone duchowo, tak jak upośledzone są fizycznie dzieci wychowane bez słońca.
Być może najważniejszą umiejętnością, w jaką wyposażymy nasze dzieci, jest zdolność do nieustannej pracy nad sobą, walki z wadami, sztuki wymagania od siebie.
Tylko taka postawa zaprawi je do walk życiowych, do pracy mimo trudów, po wytrwałości w obowiązkach, do spokoju ducha wobec niebezpieczeństw i kłopotów. Tak jedynie wykształcić można charakter mężny i samodzielny. Jak podkreśla Zamoyska, wszystko zaczyna się w domu, gdy zamiast wdrażać dzieci do panowania nad zachciankami, do wyrabiania hartu ducha, do ofiarności, wyręczamy je, pobłażamy złym nawykom i zgadzamy się na lekceważenie czwartego przykazania. Propozycja, którą odnajdziemy w książce o wychowaniu, pozwala oprzeć proces wychowania na solidnym fundamencie głębokiej, przemyślanej i sprawdzonej przez wieki katolickiej pedagogiki, u podstaw której leży genialna intuicja, że człowiek potrzebuje formacji, kształcenia, pracy nad sobą, nad swym charakterem, rozumem, wolą, a zwłaszcza panowaniem nad własnymi uczuciami i pragnieniami. Warto więc obejrzeć się za siebie i spojrzeć z ciekawością na to, co w propozycji wychowania generałowej Zamojskiej jest ponadczasowe i niezmiennie aktualne.
Nie tylko o wychowaniu dzieci pisała generałowa, lecz także o pracy nad sobą, o dążeniu do świętości. W Wielkim Poście polecamy Państwu szczególnie lekturę jej Zapisków z rekolekcji.
Książka Zapiski z rekolekcji jest relacją generałowej Zamojskiej z podjęcia wyjątkowych jak na ówczesne czasy ćwiczeń duchowych, czyli rekolekcji ignacjańskich, które odbywają się w całkowitym milczeniu. Pozwalają spotkać Boga poprzez rozważanie Pisma Świętego. Służą pogłębieniu i ożywieniu wiary. Jadwiga Zamojska, jako dojrzała kobieta, odbyła takie rekolekcje i w swych zapiskach dzieli się z nami ich duchowymi owocami. Myślę, że każdy z nas znajdzie tu refleksje, które swą trafnością i prostotą otworzą nam drogę do dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Generałowa Zamojska wiele doświadczyła i jej przemyślenia trafiają do każdego człowieka, niezależnie od wieku, wykształcenia czy stanu. Proszę posłuchać fragmentu książki Zapiski z rekolekcji.
Powiedział mi kiedyś ksiądz, że mam pychę bardzo pokrewną lucyferowej. Zamiłowanie doskonałości. A to zamiłowanie sprawia, że wszystko, co nie dosięga doskonałości, jest w moich oczach jakby nie było. Pogardy godne i więcej nic. Stąd nieustanne niezadowolenie, niewdzięczność, zazdrość, szyderstwo, gorycz, etc., etc. Lucyfer był niezadowolony ze swego stanowiska, bo wiedział, że jest ktoś nad nim. Mnie nie chodzi o stanowisko osobiste, ale o doskonałość każdej rzeczy w swoim rodzaju. Doskonałość ciała, więc piękność bez ale. Doskonałość duszy, więc cnota bez ale. Doskonałość umysłu, więc wykształcenie doskonałe, pamięć wyśmienita i tak dalej. Doskonałość wkoło siebie. Więc ład, porządek, czystość bez jednego pyłka kurzu i tak dalej, i tak dalej. Doskonałość w przyjaźni, więc poświęcenie bez granic, zawsze na zawołanie. I tak we wszystkim. A że to wszystko na ziemi niemożebne, więc wszystkim się brzydzę, mianowicie w sobie wszystkim pogardzam, dlatego wszystko i wszystkich od siebie odpycham. Bo nie mogę znieść, żeby się takim ścierwem jak ja zajmowano. Nie rozumiem wcale miłosierdzia Bożego, bo miłosierdziem w moich oczach byłby dar doskonałości w jakim bądź kierunku. Za nie Bogu dziękuję, bo Jego dary nie dochodzą miary moich żądań. Nie lubię się modlić, bo nie otrzymuję w modlitwie takiego zbliżenia do Boga, o jakim mi się marzy. To, co Bóg daje, w stosunku do moich pretensji, to nic. Oto obraz przeszłości. Jak ją naprawić? Przeprosić to łatwo, ale zmienić. Jedyny na to sposób – wyjść z siebie, jak powiedział ksiądz. Nie pragnąć doskonałości w sobie i dla siebie, ale kochać się w doskonałości Chrystusowej. Nią się cieszyć i chlubić. Tak jak malarz w obrazie swoim wszystko czyni podrzędne i poświęca niejako, ażeby służyło tylko do otoczenia i uwydatnienia głównej postaci. Tak na ziemi wszystko powinno służyć jedynie do uwydatnienia postaci Chrystusowej. Uwydatnić go na tle własnej duszy, każdego zgromadzenia, każdej rodziny chrześcijańskiej, całego społeczeństwa. Przyjdź królestwo Twoje. Tu nie chodzi o to, jacy jesteśmy my, ale jakie jest w nas miejsce Jego.
Wysłuchaliśmy fragmentu książki Jadwigi Zamojskiej, Zapiski z rekolekcji. kolejna pozycja, która pomoże nam owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu, to źródło życia autorstwa redemptorysty ojca Mariana Pirożnińskiego, nie tylko pisarza, ale przede wszystkim wychowawcy młodzieży.
Życie ojca Pirożnińskiego wypełnione było gorliwą kapłańską służbą. Był wychowawcą, duszpasterzem i misjonarzem oraz społecznikiem. W czasie II wojny światowej rozwinął w okupowanej przez Niemców Warszawie szeroką działalność duszpasterską i charytatywną. Między innymi współdziałał z polskim podziemiem i ukrywał Żydów, głównie dzieci. Po upadku Powstania Warszawskiego organizował na terenie Krakowa pomoc dla przybyłych tam mieszkańców stolicy. Następnie pełnił obowiązki duszpasterza akademickiego we Wrocławiu. W roku 1953 został aresztowany z powodu działalności wychowawczej i wydawniczej. Był niebezpieczny dla władzy, bowiem trafnie rozpoznawał nowe zagrożenia i znajdował przeciwko nim skuteczne środki zaradcze oraz posiadał umiejętność docierania do umysłów i serc młodych ludzi. Jest autorem wielu książek wychowawczych i duchowych.
O czym traktuje książka Źródło życia?
Książka ojca Pirożnińskiego prowadzi nas ku głębszemu zrozumieniu tajemnicy Eucharystii jako ofiary, nieustannie odnawiającej się męki Chrystusa. Za każdym razem, gdy kapłan mocą słów wypowiadanych nad chlebem i winem uobecnia ciało i krew Jezusa Chrystusa, dokonuje się wielka tajemnica wiary. Dzisiaj, gdy wiele osób traktuje mszę świętą jako swego rodzaju braterskie spotkanie lub jedynie wspomnienie dawnych wydarzeń, warto na nowo odkryć życiodajną moc Eucharystii. Dla człowieka wierzącego jest tarczą, która skutecznie odbija wszelkie zło, złe myśli, zwątpienia. Jest też pokarmem, który nasyca tak mocno, że nie pragnie się dóbr tego świata. Jest krwią Jezusa, która obmywa duszę z kłamstwa, chciwości, pychy i gniewu.
Greckie słowo eucharistia znaczy dziękczynienie, ale tym więcej w nas wdzięczności, im bardziej rozumiemy, jaką łaską zostaliśmy obdarzeni.
Papież Jan Paweł II nazwał Najświętszą Eucharystię największym skarbem Kościoła, a mimo to nawet wielu żarliwych katolików w sposób ograniczony pojmuje ten pełen mocy sakrament. Książka Źródło życia ukazuje, jak Bóg w Starym Testamencie przygotował świat na przyjęcie tak wielkiej tajemnicy, w jaki sposób urzeczywistnia się ona w każdej mszy świętej, a nade wszystko, jak wzmacnia i ożywia wiarę, przenikając każdą chwilę naszego życia. A życie każdego z nas jest przecież wyjątkowym darem, niepowtarzalnym, niepodobnym do innych.
Dlatego pięknym pomysłem na przeżycie Wielkiego Postu może być też sięgnięcie po żywoty świętych, by przekonać się, na jak różnych drogach można osiągnąć świętość.
Taki cel może spełnić książka Szaleńcy Boży Zofii Kossak, zbiór 16 opowieści, a w nich znani, mniej znani i niemal nieznani święci. Kim był święty Świerat? Dlaczego Andrzej Bobola został patronem Polski? Co sprawiło, że Franciszek Ksawery jest jednym z najbardziej popularnych świętych w Kościele azjatyckim? Żeby zostać świętym albo świętą, trzeba się namozolić, bez żalu zrezygnować z własnych planów, z uśmiechem zgodzić się na wolę Bożą, z serca przebaczać prześladowcom. Świętość polega przecież na miłości. Wysłuchajmy fragmentu książki Szaleńcy Boży.
W puszczy. Ojciec Andrzej Bobola znał dobrze ten kraj. 10 lat już minęło, jak w Borach apostołował. Z zacisznej katedry profesorskiej, od ulubionych studiów i roztrząsań naukowych oderwały go w te zapadłe knieje posłuszeństwo i ciekawość zarazem. Dziś dobrowolnie nie odszedłby stąd za nic. Z uśmiechem wspominał nieraz pierwsze miesiące swego tu pobytu, niezmierne zdumienie i zgrozę uczonego męża, gdy parę godzin drogi od Pińska natknął się na pogan istotnych, zupełnych, choć niby kiedyś ochrzczonych, nie różniących się niczym od dzikusów. Ludzie ci w latach niedostatku, stający się kanibalami, czcili słońce, miesiąc i ogień, żaby, węże i padalce. Święty był dla nich las żywiciel, święte rzeki karmicielki. Zabijali starych i chorych, będących ciężarem. Topili niemowlęta, córki, jak szczeniaki. A wraz początkowa ciekawość i zamiłowanie uczonego zmieniły się w ojcowską tkliwość. Gdy pod ciepłem dobrych słów, nigdy niesłyszanych, w leśnych tych stworach budziły się dusze człowiecze. Rozkwitały ku Bogu wdzięczne serca, niby kwiaty. Zrazu z przewodnikiem, potem sam brodził po puszczy, szukając nowych poddanych dla Pana nad Pany. A że umiłował ich serdecznie, przeto znajdował bez trudu słowa trafiające do serca ludzi, do których nikt dotąd jak do ludzi nie przemawiał. Wzdychano nieraz w domach Towarzystwa Jezusowego z żalu, że taki uczony profesor, mistrz świętej teologii, świetny kaznodzieja, lingwista, mąż szlachetnie urodzony, trawi wiek i umiejętność w Puszczy Poleskiej. Nie lepiej by odwołać go na godniejsze stanowisko, w las innego posyłając? Lecz wymowa tysięcy dusz przeobrażonych waliła zwycięsko te względy. Pod wpływem jednego człowieka całe Polesie, całe Podlasie, czyli Podlachia, przyjęły po raz drugi wiarę świętą. Niebiernie, powierzchownie, jak za pierwszym razem, lecz ochotnie, całym sercem zczłowieczonym.
Wysłuchaliśmy fragmentu książki Szaleńcy Boży w interpretacji ojca Juliana Śmierciaka. Wśród wielu pięknych postaci, w jakie obfituje nasza historia, wyjątkową jest postać świętej Jadwigi, bohaterki książki amerykańskiej pisarki Charlotte Kellogg.
Książka Jadwiga ukazuje niezwykle barwne i ciekawe życie Jadwigi Andegaweńskiej, czyli po prostu świętej Jadwigi Królowej, która objęła tron Polski jako zaledwie 10-letnia dziewczynka. W swym życiu harmonijnie łączyła wiarę z działalnością praktyczną, co wyraziła w nawiązującym do Ewangelii symbolu dwóch przeplatających się liter MM, Maria i Marta, który poleciła umieścić na ścianach swej komnaty. Na kartach historii zapisała się jako mądry władca, który świetnie radził sobie w zarządzaniu tak rozległym państwem, jakim w XIV wieku była Polska połączona z Litwą. Była mądrą, dobrą królową, wrażliwą na ludzkie problemy. Małżeństwo z Władysławem Jagiełło było jej wielkim poświęceniem i wyrzeczeniem dziewczęcej miłości, ale zrobiła to dla wiary. Wielki książę litewski przeprowadził skuteczną chrystianizację Litwy, w czym Jadwiga odegrała kluczową rolę. Na jej grobie widnieje zresztą szczególnie symboliczny napis, który brzmi: Zaniosła światło chrześcijańskiej wiary do pogan.
Drodzy słuchacze, a teraz czas na nowości. Dziś są to dwie pozycje. O pierwszej z nich, powieści Wolność nie ma ceny, angielskiego pisarza Filipa Gibbsa, opowie historyk, pan Arkadiusz Maślach.
Książka
Wolność nie ma ceny
opowiada dzieje polskiej rodziny na tle trudnej historii naszego narodu w okresie II wojny światowej. Akcja toczy się przede wszystkim w Warszawie, ukazując tragiczny los Polaków żyjących w nieustannym strachu pod niemiecką okupacją. Książka opisuje ich męstwo i bohaterstwo w rozpaczliwej walce z Niemcami, a następnie z Sowietami. To opowieść o miłości ojczyzny, o poświęceniu, o gotowości do działania dla odzyskania wolności.
Wolność nie ma ceny.
To także lektura o tragicznym wydarzeniu, jakim było Powstanie Warszawskie i o młodych ludziach, którzy oddali swoje życie w obronie Polski.
Skąd autor czerpał wiedzę na temat wojennych losów Polaków?
Czerpał ją przede wszystkim od samych Polaków, których poznał w Wielkiej Brytanii. Od Ireny Rybotyckiej, wydawcy jego książki, od Władysława Andersa czy Tadeusza Komorowskiego. Korzystał również z książek napisanych przez tych generałów. Czytając, mamy wrażenie, że jesteśmy świadkami tych tragicznych czasów. Widać, że Gibbs dogłębnie poznał nasze dzieje, kulturę, ale również polski charakter, waleczność, hart ducha, odwagę i dumę. Tacy właśnie są bohaterowie powieści. Przy wszystkich ludzkich słabościach walczą i nigdy się nie poddają. Polska jawi się jako kraj doświadczony ciągłymi nieszczęściami, ale nie poddający się pod naporem swych odwiecznych wrogów.
Wysłuchajmy fragmentu książki.
Tu jest niebezpiecznie, mówił dyrektor. Niemcy będą tu najdalej za 15 minut. Są w drodze. 15 minut? Zawołał gwałtownie Starzyński. Głos jego brzmiał donośnie i mocno. A więc mamy jeszcze 15 minut, by powiedzieć światu, że Polska żyje, że duch Warszawy sięga gwiazd i że duch Polski jest niezwyciężony. Zwrócił się do dyrektora z dziwacznym pytaniem. Czy jest tu ktoś, kto gra Chopina? Ten spojrzał na Józefa. Józef Mirski jest tu cudem chyba. Umiesz grać Chopina? Zapytał Starzyński, wpatrując się w Józefa z niedowierzaniem. Przed nim stał młody żołnierz, brudny, w podartym mundurze, ranny. Grywałem, popatrzył na swoje ręce brudne i skrwawione. Ależ tak, pamiętam, wołał Starzyński. Słyszałem cię. Zagraj teraz. Graj Chopina. Graj tak, jak nigdy jeszcze nie grałeś. Zawstydź wrogów muzyką Chopina. Powiedz im, że jesteśmy cywilizowanym narodem, że polski geniusz był darem dla świata. Pięknem muzyki Chopina powiedz narodowi, że nie utraciliśmy wiary, że nie poddamy naszych dusz. Graj, dopóki ci barbarzyńcy nie dojdą do bramy. W parę sekund nad drzwiami ukazało się czerwone światło. Na dole byli dzielni ludzie. Radio Warszawskie wciąż jeszcze nadawało.
Jesteśmy na fali po raz ostatni, szepnął dyrektor.
Te cichym głosem wypowiedziane słowa
po raz ostatni
słyszały tysiące Polaków i Polek, wyczekujących na ostatnie wiadomości o klęsce, nieszczęściu i zbliżającym się terrorze. Utykając, Józef doszedł do fortepianu, otworzył instrument, usiadł i rozluźnił palce nad klawiszami. Zagrał. Jego wybór był może niezwykły. Jeden z mazurków, oparty na motywach ludowych, przeobrażonych geniuszem Chopina. Melodia była żywa, wesoła, radosna, porywała do tańca. Młody, ranny żołnierz, niemal przed chwilą jeszcze leżący w cieniach śmierci, grał tak, jak gdyby dusza mu się śmiała. W owej dziejowej godzinie, gdy Niemcy wkraczali do Warszawy i byli już w samym jej sercu. Skończył i opuścił ręce na kolana.
— Graj! — szepnął twardo prezydent. — Na miłość boską nie przerywaj!
Józef ponownie dotknął palcami klawiszów. Popłynęła melodia nokturnu, liryczna, doskonała, wzniosła się ponad ziemski padł i ludzką zbrodnię. Ponad wszelkie zło sięgnęła w niebo. Ci, co słyszeli, a było ich wielu, nigdy nie zapomnieli tego ostatniego recitalu, zanim Niemcy zajęli radio i objęli stację dla swej propagandy, fałszywych wiadomości i ponurych gruźb.
Dziękuję za przybliżenie nam wyjątkowej powieści Wolność nie ma ceny. Na koniec audycji zaproponujemy jeszcze lekturę dla najmłodszych czytelników. Jest to ostatnia dziś nowość Złoty pierścień Zofii Urbanowskiej.
Złoty pierścień to opowieść o 10-letniej królewnie Zorynie, która ze względu na przykry charakter nazywana była chmurką lub grymaśnicą. Mimo usilnych starań służby i rodziców trudno było zadowolić rozkapryszoną dziewczynkę, której nieczułe serce było źródłem zgryzoty dla najbliższych. Na pomoc rodzinie przychodzi chrzestna matka Zoryny, bajkowa wróżka, i zsyła na nią sen, w którym daje królewnie szansę odpokutowania winy. Dziewczynka, jako uboga gęsiarka, poznaje, jak smakuje życie biednych ludzi, czarny chleb i czysta woda, czym jest niedostatek, praca i tęsknota. Złoty pierścień, jak przystało na baśń, dobrze się kończy i po tym niełatwym doświadczeniu królewna Zoryna wraca dobra i radosna do swej rodziny.
Zofia Urbanowska uważała, że książki dla najmłodszych powinni tworzyć najlepsi pisarze, aby literatura dla dzieci była na właściwym poziomie i mogła spełniać swoją zaszczytną misję. A jaka to misja? Właśnie to, o czym mówiliśmy na początku audycji. Rozwój, formacja duszy dziecka.
I to widać w jej utworach. Na przykład w znanej już Państwu książce Gucio Zaczarowany, w której pracowite owady ukazują zamienionemu za lenistwo w muchę chłopcu wartość pracy i służby dla innych. W baśni Złoty pierścień fabuła jest również niezwykle ciekawa, ale pod interesującą opowieścią kryje się głębsze przesłanie. Zoryna nie jest zła. Dziecko jest dobre, tylko nieumiejętnie traktowane przez dorosłych, którzy je psują i rozpieszczają, a czynią to z miłości bez mądrości. Autorka poprzez przemianę królewny przekazuje, co w życiu jest naprawdę ważne. Miłość najbliższych, praca, która uszlachetnia, radość dobrych uczynków.
Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że zainteresowały Państwa omawiane pozycje. A były to dziś książki o wychowaniu oraz zapiski z rekolekcji Jadwigi Zamojskiej, Źródło życia ojca Mariana Pirożyńskiego, Szaleńcy Boży Zofii Kossak, Jadwiga Charlotte Kellogg, Wolność nie ma ceny Filipa Gipsa, Złoty pierścień oraz Gucio Zaczarowany Zofii Urbanowskiej. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 664 978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607 664 978. Dziękujemy za uwagę i życzymy, by Wielki Post był czasem duchowego odrodzenia. Z Panem Bogiem.